Źle się dzieje na tym świecie. Niektórzy twierdzą, że już za 12 lat w ogóle tego świata nie będzie, bo tak bardzo niszczymy naszą planetę, takie duże jest skażenie, emisja CO2, że tylko tyle nam zostało. Kolejna wojna w Syrii, ofensywa, ludzie giną. Jakiś nowy huragan gdzieś się pojawił, zniszczył jakieś wyspy, ludzie zginęli, miliardy strat. Ludzie chorują, dzieci chorują, umierają. Małżeństwa się rozpadają. Depresja wśród nastolatków narasta, samobójstwa są coraz częstsze. Na świecie w tej chwili jest 27 milionów niewolników. Chyba nigdy tyle nie było w jednym czasie. U nas w kraju też nie za dobrze, bo ci rządzą, a tamci by chcieli, ale jak tamci zaczną rządzić, to wiadomo, że jest źle, ale może być gorzej, więc nie będziemy mówić, na kogo głosować, tak mówił Adam. Bo jest cisza wyborcza po pierwsze, a po drugie Kościół nie do tego jest. Ale jest do tego, aby was zachęcić, żeby wypełniać swoje obowiązki obywatelskie, więc zachęcamy, żebyście wzięli udział w wyborach. Ale dlaczego jest tak źle? Dlaczego te złe wiadomości bombardują nas każdego dnia i przeważnie one są pierwsze na portalach informacyjnych, bo coś znowu złego się wydarzyło. Te dobre wiadomości jakoś rzadziej przebijają się do naszej świadomości. Dlaczego tak jest? Czyja to wina? I dzisiaj właśnie o tym chcemy porozmawiać, skąd się wzięło to całe zło w tym świecie. Jak to się stało? Bo przecież tydzień temu rozpoczęliśmy cykl naszych kazań na początku o tym, jak Pan Bóg stworzył świat. Świat, który był idealny, doskonały, bardzo dobry, jak to o nim mówił. Mówiliśmy o tym, że świat miał swój początek nie od wielkiego wybuchu, ale od wielkiego Boga, który stworzył ten świat poprzez słowo, które powiedział, tym słowem był Chrystus, przez Jezusa Chrystusa. Duch Święty brał w tym udział. I ten świat w ciągu 6 dni, który powstał, Pan Bóg zobaczył, że to było dobre, powiedział, że to jest dobre i odpoczął. Na koniec stworzył też człowieka na swój obraz, na podobieństwo. I ten doskonały świat, który wtedy był, o którym Pan powiedział, że jest dobry, że jest bardzo dobry nawet w pewnym momencie. Jak to się stało, że z tego doskonałego świata tak niewiele zostało, bo teraz słyszymy o tym, jak jest niedobrze, jak jest źle, jak zaraz się może skończyć, bo sami to zniszczymy. O tym dzisiaj chcemy mówić. I ktoś powiedział, że Biblię można podzielić na dwie części, to bardzo nierówne części. Bo pierwsza część to jest w zasadzie tylko dwa rozdziały. Księga Rodzaju 1 i 2, kiedy ten świat powstawał właśnie, jak powstał, był doskonały. A później wydarzył się rozdział 3, a wszystko, co jest po tym rozdziale 3, czyli te 900 czy 1000 stron, to jest radzenie sobie z konsekwencjami 3 rozdziału Księgi Rodzaju, czyli momentu, kiedy człowiek zgrzeszył i zło wkroczyło na ten świat. Ale jak to się wydarzyło? Przyjrzymy się temu dokładnie dzisiaj. I było to dramatyczne wydarzenie, więc moje też kazanie dzisiaj taki chciałbym przedstawić jako dramat w 4 aktach. Akt 1 to doskonała harmonia. To było to, co zanim ten 3 rozdział się wydarzył. Doskonały świat, który powstał. Ludzie, człowiek, Adam, który wtedy żył, zwierzęta żyły w harmonii, nikt nie ginął, zwierzęta były roślinożerne, wszystko pięknie rosło, wszystko było idealnie, a w pewnym momencie Pan Bóg powiedział, ten świat jest doskonały, a jeszcze ja go skumuluję w jednym miejscu, zrobię go jeszcze doskonalszego, jeszcze lepszego i stworzył taki pierwszy all inclusive, ogród Eden. I tam naprawdę było wszystko, co najlepsze, w jednym miejscu. Drzewa owocowe, owoce, które były przepiękne, kwiaty, wszystko to był piękny ogród. W tym ogrodzie umieścił człowieka, Adama, którego stworzył. Powiedział, zajmuj się tym ogrodem, uprawiaj go, pilnuj go. I to była przyjemna praca, bo cokolwiek robił, to przynosiło od razu owoce, efekty, nie było kłopotów żadnych z niczym. A drugą częścią pracy Adama było też nazywanie zwierząt, które Pan Bóg do niego przysyłał. Pan Bóg w pewnym momencie, czytamy, że przysyłał zwierzęta po to, aby zobaczyć, jak Adam je nazwie. I to było też jego zadanie, bardzo ciekawe zadanie. Po prostu sobie, kiedy Adam siedzi pod drzewem podchodzę zwierzęta, to jakaś taka z długą szyją, a niech będzie żyrafa. Tu jakiś paski koń, zebra. Tu ktoś jeszcze się pcha, odsłoń się tam. O, słoń, niech będzie. Dobra nazwa, jak nie ma innej. Oczywiście nie, on nie używał polskiego, ale innego, ale praca była ciekawa, łatwa i przyjemna i naprawdę, naprawdę dająca satysfakcję, ale w pewnym momencie Pan Bóg zobaczył, że czegoś jeszcze brakuje. Mówi, tak jak wszystko do tej pory było dobre, mówił, że to jest dobre, to jest bardzo dobre. W pewnym momencie stworzył, powiedział, że no, są zwierzęta, są, ale to, ale nie jest dobrze, jak człowiek jest sam. Nie, mimo wszystko, że są te zwierzęta, jest ten piękne miejsce, czegoś brakuje, brakuje mu kogoś u boku. Czytamy, że kiedy Adam zasnął, Pan Bóg wyjął żebro, stworzył kobietę. I kiedy się obudził, ta para stworzyła pierwsze doskonałe małżeństwo, stali się jednym. I było to doskonałe małżeństwo, w którym nie było żadnych kłopotów. Wyobraźcie sobie, małżeństwo, w którym nie ma kłótni, nie ma różnicy zdań, nie ma moje czy twoje. Idealne, doskonałe małżeństwo. Czytamy, że byli nadzy, ale się nie wstydzili. To świadczyło o tym, że nie mieli nic do ukrycia przed sobą. I w tym pięknym, cudownym miejscu, w którym razem do tej pory mieszkali, uprawiali, żyli, była tylko jedna zasada dana od Boga. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale od 15 do 17 wersetu. Czytam tak. Wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Oto jedno drzewo w tym wielkim ogrodzie pełnym różnych drzew, krzewów, różnych owoców. Wszystkie są dla ciebie. Możesz jeść ile chcesz. Dowolnie napisane. Tylko z tego jednego nie możesz jeść, bo umrzesz. Drzewo poznania dobra i zła. I ludzie zapytamy, dlaczego w ogóle Pan Bóg to drzewo tam umieścił, skoro nie chciał, żeby człowiek z niego jadł. Pan Bóg nie chciał mieć niewolników. Pan Bóg nie chciał mieć robotów, którzy nie mają woli. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę i chciała, żeby to człowiek wybrał jego i relacje z nim. Więc musiał dać mu jakiś wybór, alternatywę. Więc to jedno drzewo tam umieścił. Chociaż proporcje były na korzyść człowieka. Pokazywało dobroć Boga. To nie było tak, że 50-50, czerwone są dobre, czarne źle, masz pół na pół, te są dobre, te złe. Jedno drzewo w wielkim ogrodzie. W tym ogrodzie panowała ta doskonała harmonia. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie rozdział trzeci. Przejdźmy. Następny akt. Akt drugi naszego dramatu to zły wybór. I myślałem, jak to nazwać, ten akt, bo ludzie nazywają to upadek człowieka, pierwszy grzech, czy podstępne zwiedzenie, ale zawsze, kiedy mówimy o grzechu, zawsze to jest kwestia wyboru. I zawsze to jest zły wybór. A tym razem to był bardzo, bardzo zły wybór. Bo pierwszy, który przyniósł zniszczenie dla całego świata. I takie złe wybory w naszym życiu też podejmujemy. Każdy z nas. Czasami są trochę złe, czasami są bardzo złe, tragiczne. Kiedy ktoś coś wypił, wsiądzie, a pojadę kawałek, nic się nie stanie. Zdarza się wypadek, ktoś ginie. I żyjesz nie dość, że z wyrokiem, nie dość, że z poczuciem winy. Całe życie jest zmarnowane. Takich błędów, które są tragiczne, podejmujemy sporo w życiu. Niektóre są tylko złe, niektóre są bardzo złe. Ale ten był wyjątkowo zły. Był pierwszy. Czytamy o tym tak, od początku trzeciego rozdziału. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi. Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że było miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. I dała też mężowi, który był z nią. I on też jadł. Wtedy otworzyły się jej oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. To wkracza na scenę kolejna postać. Zastanawiam się, skąd tam się wziął wąż, gadający wąż w tej historii. Wiemy, kim jest wąż, wiemy to z innych fragmentów, które wyjaśniają to wyraźnie, które określają wyraźnie szatana, który był tym prehistorycznym wężem, był z tym, który jest tym złym zwodzicielem. Czytamy o tym w objawieniu świętego Jana, czytamy o tym w listach apostoła Pawła. Także wiemy na pewno, że był to szatan. No ale właśnie, ale skąd się w ogóle wziął szatan? Nigdy wcześniej w tych pierwszych dwóch wersetach, w dwóch rozdziałach nie słyszymy o tym, że jakiś szatan istnieje. I nie wiemy za dużo na ten temat, ale wystarczająco dużo, żeby wiedzieć mniej więcej, jak to się stało. Mamy to opisane w księdze Ezechiela, w 28 rozdziale, w księdze Izajasza, w 14 rozdziale. Szatan to imię oznacza przeciwnik. Szatan nazywał się wcześniej inaczej, on się nazywał Lucyfer, czyli anioł światła. To był jeden z aniołów stworzonych przez Pana Boga, który miał wysoką hierarchię. On był odpowiedzialny, czy był zaangażowany w uwielbianie Boga przy jego tronie. I był pięknym, był zdolnym i w pewnym momencie tak za bardzo mu się sam sobie spodobał, tak za bardzo popadł w pychę, że postanowił, że chce być równy Bogu. Bo aniołowie też dostali wolny wybór, wolną wolę. I kiedy zechciał stać się równy Bogu, został strącony z nieba. A wraz z nim około 1/3 aniołów, których udało mu się zwieść. I od tego momentu Lucyfer stał się szatanem, przeciwnikiem Boga. To musiało się wydarzyć zanim powstał człowiek, zanim powstał świat ten ludzki, coś działo w sferze duchowej, ale był on obecny. I ten szatan w jakiś sposób przejął kontrolę nad tym wężem i zagadał do Ewy. I czytamy, że Ewa przyjęła to dosyć spokojnie, bo gdyby do nas ktoś zagadał dzisiaj, jakiś wąż albo inne zwierzę, to byśmy się trochę zdziwili. W zasadzie w Biblii jest jeszcze jedna historia, która mówi o mówiącym zwierzęciu. Jest to osioł Bileama w Starym Testamencie, kiedy anioł stanął na drodze Bileama. Bileam bił tego osła, bo nie chciał ten osioł dalej iść, gdyż widział anioła. W końcu przemówił ten osioł, nie bij mnie. Bileam był w szoku, bo to jest normalne. Ale wtedy to był nowy świat. Czy Ewa wiedziała, o może akurat te stworzenie jest z tych gadających. Nie wiemy, czy wiedziała w ogóle, że o istnieniu szatana. Nie mamy takiej wiadomości, ale widzimy, że ten wąż, którym czytałem, był chytrzejszy niż wszystkie inne stworzenia, które Pan Bóg stworzył, zagadał. I rzeczywiście czytamy o tym, że był bardzo sprytny i przebiegły. Kiedy zobaczymy, jak on tu podszedł, tą kobietę, zauważymy, jaka jest strategia działania szatana. I to jest bardzo ważne, bo ta strategia, która wtedy była, niewiele się zmieniła dzisiaj. Ona tak samo działa i tak samo jest używana przez niego w naszym życiu. Szatan po pierwsze kwestionuje Boże Słowo. Od tego zawsze zaczyna. Czy Bóg rzeczywiście powiedział? Zasiewa w zwątpienie w to, co powiedział Bóg, w Boże Słowo. Czy Bóg rzeczywiście powiedział? A dzisiaj do nas mówi, czy naprawdę tam jest tak napisane, że masz tak żyć albo że tak robić? To przecież można interpretować na różne sposoby. Czy Bóg rzeczywiście to miał na myśli? Szatan kwestionuje Boże Słowo. A później czytamy, że te pytanie, które zadaje, które nie tylko, że kwestionuje Boże Słowo, ale w ogóle przeinacza je i fałszuje w sposób bardzo perfidny. Pamiętacie, co Bóg powiedział, że możecie jeść ze wszystkich drzew, tylko z jednego nie jeść. A szatan mówi, czy Bóg rzeczywiście powiedział, że nie możesz jeść z żadnego drzewa w tym ogrodzie? Szatan zaczyna kwestionować Bożą dobroć. On chce kobiecie pokazać, że ten Bóg to chyba nie jest dobry, bo zabronił wam jeść z tych wszystkich drzew, zupełnie przeinaczając Boże Słowo. A Ewa, która pamiętała, co Bóg powiedział, ona usłyszała, nie mogła to słyszeć od Boga, bo to polecenie dostał Adam, zanim jeszcze została stworzona, więc Adam jej przekazał. Odpowiedziała w zasadzie prawidłowo. Ale w zasadzie, bo coś tam było nie tak. Bo kiedy zobaczymy na porównanie to, co powiedział Bóg, a to, co powiedziała kobieta, jest tam pewna różnica. Bóg powiedział, że nie wolno ci, możesz jeść ze wszystkich dowoli, z tego jednego nie możesz jeść, a na pewno umrzesz. Ewa powiedziała, że nie wolno nam jeść z tego drzewa. Rzeczywiście, że z innych można, z tego nie można. Nie możemy go jeść, nie możemy go też dotykać, abyśmy nie umarli. Jest różnica. Ewa dodaje to, że nie tylko nie możemy jeść, ale też dotykać, za to usuwa te podkreślenie, że na pewno umrzemy. Bo to jest też kolejna jakby strategia szatana. Szatan stara się za każdym razem kwestionować konsekwencje grzechu. Czytamy dalej. On podważa Bożą uczciwość, prawdomówność, mówi, nie, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego, otworzą wam się oczy. Szatan wyraźnie występuje już teraz przeciwko Bogu. Nie, Pan Bóg mówi, że Pan Bóg powiedział, że na pewno umrzecie. Ewa powiedziała, bo umrzemy. A szatan mówi, nie, nie umrzecie. On tylko wie, że jak zjecie, to staniecie się tak jak wy. Tak jak Bóg. Więc szatan, kolejna jego strategia to jest apeluje do naszej dumy. Bo tak jak on był dumny, on chciał się stać Bogiem, tak samo w każdym z nas jest ta duma, która powoduje, że ludzie generalnie chcą stać się Panem Bogiem, sobie samemu stwierdzać, co jest dobre i co jest złe. I dzisiaj ta strategia jest taka sama. Dzisiaj szatan nie przemawia do nas może w formie węża, który podchodzi do nas, ale ten głos szatana dobiega do nas z różnych stron. Te jego podszepty, jego pokusy, czy z mediów, czy z internetu, czy z ludzi wokół nas. I ta strategia jest taka sama. On przede wszystkim stara się zakwestionować Boże Słowo. I pamiętam taką śmieszną historię, kiedy miałem chyba 12 lat. Jedno z tych pokus szatańskich, które do mnie dotarły. Miałem 12 lat i to był czas stanu wojennego w Polsce. Starsi pamiętają, niewiele można było kupić, niewiele było do kupienia. A my dostawaliśmy paczki z zachodu, z pomocą. I któregoś razu przyszedł do mnie kolega, syn pastora mojego. Nie będę wymieniał nazwiska. Dobry kolega. I mówi, Daniel, patrz, co przyszło w paczce. Zwinąłem, zanim ojciec zobaczył. To papierosy amerykańskie. Chyba Marlboro nawet. Mówi, chodź, spróbujemy. Ja mówię, nie, przestań, to nie chcę. A on, jako będąc synem pastora, mówi, a przecież wiesz, że jest napisane w Biblii wszystkiego, próbujcie. I ja mówię, no wiem, ale wtedy dałem odpór złemu. Powiedziałem, ale wiesz, co jest napisane dalej? Ale tego, co dobre, się trzymajcie. O, ja wiem, że to nie jest dobre. No i odrzuciłem pokusę diabelską z ust mego kolegi, syna pastora. Ale nie mówię tego, żeby się chwalić, bo to nie było w tym nic wielkiego, ponieważ papierosy nigdy nie były dla mnie jakąś pokusą, nie miałem z tym problemu, nigdy to nie była moja słabość. Bo szatan wie, jaką masz słabość i on ją znajdzie i on wie, jak cię zaatakować. Bo wiele pokus nie odrzuciłem, bo to była moja słabość. I tego musimy być świadomi, że szatan szuka naszej słabości. Szatan podchodzi, bo jest chytry i przebiegły. Wie, jak nas podejść, wie, od której strony i z którą stronę zaatakować. I musimy być tego świadomi. I zobaczmy, jak zareagowała kobieta, Ewa, na to, co to się wydarzyło. jak i kiedy dokonał tego tragicznego wyboru, gdzie był błąd, albo gdzie były błędy. Myślę, że pierwszym błędem był to, że w ogóle posłuchała tego węża. Oczywiście nie wiemy, czy ona była świadoma tego, że to jest szatan, wróg, zwodziciel, kłamca, przeciwnik Boga. Czasami nie jesteśmy w stanie, jak gdyby nie usłyszeć tych podszeptów. Ale gdy jest taka możliwość, żeby go w ogóle nie słuchać, to jest najlepsze rozwiązanie. Więc posłuchała go. I kiedy on zadał to pytanie, które było jakby swojej tezie fałszywe, bo pytało, czy tak Bóg powiedział, że nie może się z żadnego drzewa, to na to pytanie nie może powiedzieć tak lub nie, no bo trzeba było, bo jeżeli tak, to znaczy, że nie mogę jeść żadnego drzewa, że Bóg jest okropny. A jeżeli powiedział nie, że nie powiedział tak, to czyli mogę jeść wszystko. Ona przypomniała Boże Słowo, ale jej błędem było to, że nie było czyste Boże Słowo. Dodała do niego kawałek, zabrała kawałek, przekręciła, a na pokusy szatańskie zawsze najlepszą obroną jest Boże Słowo w czystej formie. Pamiętacie, kiedy Jezus po 40 dniach postu, zanim rozpoczął swoją misję, służbę, wyszedł na pustynię i był kuszony przez diabła. I diabeł też używał Bożego Słowa, przekręcał je i Jezus za każdym razem, kiedy się bronił się Bożym Słowem, też cytując Boże Słowo, a cytując go tak jak brzmiało. Ewa tego nie zrobiła i to był problemem, który później się okazał problemem. Bo następnym błędem Ewy było to, że poszła i zobaczyła, jak te drzewo wygląda, jak te owoce wyglądają. Do tej pory czytam, że ona nawet pewnie nie wiedziała o tym, że wiedziała, że drzewo jest tam gdzieś w środku. Mówiła o tym drzewie w środku, a teraz czytamy, że kiedy poszła i zobaczyła, że to drzewo było dobre, że te owoce były dobre jedzenia, a owoce piękne dla oczu. Wtedy podjęła decyzję. Samo fakt, że poszła tam i zobaczyła, to nie był grzech, bo można było oglądać te drzewo, można było się do niego zbliżać. Pan Bóg nie powiedział, że nie podchodźcie do niego. Powiedział, nie jedźcie z niego. Ale ona poszła i zobaczyła. Słuchajcie, nasze oczy to często problem, który wpakowują nas w wielkie tarapaty. Kiedy wiesz, że masz słabość do owoców, które są zakazane, to nie idź ich oglądać. Bo to bitwę przegrasz. Gdyby ona odrzuciła to, żeby nie zbliżyła się tego drzewa, może by ta pokusa nie była tak silna, ale ona podeszła i zobaczyła. Zobaczyła, że to piękne. O, jakie dobre. Dobre dla do jedzenia, piękne dla oczu, a przede wszystkim to, co powiedział, pamiętasz, co powiedział ten wąż? Jak zjem, będę miała wiedzę taką jak Bóg. Więc wzięła ten owoc, najpierw go dotknęła. Musiała go zerwać. I to samo w sobie też nie było grzechem, bo Bóg nie powiedział, że nie możesz dotykać tego drzewa, nie możesz owoców zrywać. Ale kiedy wzięła ten owoc i dotknęła, pamiętacie, co powiedziała? Powiedziała, że Bóg powiedział, że nie mogę jeść ani dotykać, bo umrę. Ale ja dotknęłam i żyję. Czyli ten Bóg nie mówił prawdy. Czyli ten szatan coś tam jest na rzeczy. Dotknęłam i żyję. Czyli mogę też ugryźć. Ugryzła. Zjadła i dała Adamowi. No właśnie, tu musimy się przyjrzeć Adamowi, bo on do tej pory jakby nie był w tej historii. Nie wiemy, czy on był obecny przy rozmowie Ewy z tym wężem. A jeśli był, to dlaczego nie powiedział przestań z nim gadać. Kłamie. Bóg powiedział co innego. Do tego drzewa nie się nie zbliżać. Mamy nie jeść tego owocu. Nie wiemy, czy tak było. Nie wiemy, czy szatan wybrał taki moment, kiedy Ewa była sama. Później Ewa poszła, zobaczyła, zjadła i przyniosła to do Adama. Czy poszła razem z Adamem. Nie wiemy, nie znamy tego szczegółów, ale wiemy, że Adam jest tak samo winny jak ona. A nawet czytamy w liście do Tymoteusza, apostoł Paweł pisał, Ewa została zwiedzona, ale Adam wiedział, co robi. Adam zgrzeszył świadomie. bo on wiedział, że nie może tego jeść. I nie wiemy dlaczego. Dlaczego Adam posłuchał swojej żony. Ktoś powiedział, no ja się nie dziwię, bo ponoć jest taka legenda o mężu, który odmówił kiedyś prośbie nagiej żony, ale nikt go nigdy nie spotkał. Adam był pasywny, ustąpił z roli duchowego przywódcy swojej rodziny. I to niestety jest problem nas, mężczyzn, w dzisiejszych czasach, panowie. Zostawiamy duchowe rzeczy naszym żonom, aby zajmowały się duchowością naszej rodziny, naszych dzieci. To jest błąd, który już w ogrodzie Eden został popełniony. To jest błąd, który często szatan wykorzystuje. To my mamy być duchowymi liderami. To tak jak Adam dostał to polecenie od Boga, to on bezpośrednio o tym, żeby nie można jeść tego, z tego drzewa, to on powinien być strażnikiem tego i pilnować tego. Tak samo my dzisiaj powinniśmy być strażnikami naszego duchowego życia w naszej rodzinie. To my mamy stawiać czoła pokusom szatanowi. To my mamy prowadzić nasze żony i nasze dzieci w naszym duchowym życiu. I to doprowadza nas do aktu trzeciego, naszego dramatu. Tragiczne konsekwencje. Czytaliśmy, że kiedy zjedli, ich oczy się otworzyły. I rzeczywiście, szatan im obiecał, że otworzy wam się oczy i będziecie jak Bóg. Oczy się otworzyły, ale chyba nie w taki sposób, jak oni sobie wyobrażali, że się otworzą. Myśleli, żeby osiągnął jakąś wielką wiedzę i moc, tak jak umiał Bóg. A kiedy zjedli, otworzyły się oczy i zobaczyli, że są nadzy. Dopadł ich wstyd, poczucie winy. Więc wzięli liście figowe są olbrzymie. Z tych liści figowych upletli sobie przepastki, żeby zakryć swoją nagość, bo już nie byli niewinnymi ludźmi, którzy nie mają nic do ukrycia, ale stali się grzesznikami. Nie tylko wstyd i poczucie winy na nich spadł, ale też strach. Bo kiedy usłyszeli, że Pan Bóg się przechadza po ogrodzie, w powiewie, tak czytaliśmy, ukryli się za krzakami, za drzewem, bo się przestraszyli. I słuchajcie, no, nie ma szans wygrać w chowanki z Panem Bogiem. Pan Bóg zawsze wie, gdzie się ukrywiemy. Nie ma takiej możliwości. I Pan Bóg dobrze wiedział, gdzie oni są. Dobrze wiedział, gdzie się ukryli. Ale czytamy, co było dalej od 9 wersetu. Lecz Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on powiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Pan Bóg zapytał, gdzie jesteś? I on, kiedy Pan Bóg pyta, to nie dlatego, że nie wie, Pan Bóg wie, ale kiedy Pan Bóg pyta nas cokolwiek, to po to, żebyśmy my odpowiedzieli, mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie. I Adam odpowiedział, jestem tutaj, bo się boję, bo jest mi wstyd, bo jestem goły. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Kolejne pytanie, na które Bóg zna odpowiedź, a kolejna szansa dla Adama na odpowiedzenie i na jakby naprawienie, tak, Panie Boże, zjadłem. Moja wina. Wybacz mi. Żałuję za grzechy. Tak powinien powiedzieć Adam. Ale czytamy, co zrobił Adam. Adam odpowiada, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. To ona. Ona zerwała i mi dała. A w ogóle to ty ją stworzyłeś. Tak mi było dobrze tu, w tej Edenie. Miałem ogród, zwierzątka, spokój był. Obudziłem się i ona była. I teraz zobacz, co narobiła. A co ty narobiłeś, bo stworzyłeś ją. To nie moja wina, to jej i twoja. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, no moja wina, przepraszam. Nie. Wąż mnie zwiódł i jadłam. To ta gadzina ta, co tam leży. Wąż mnie zwiódł. zaczyna się obwinianie już w pierwszym momencie. To tak jak dzieci, słuchajcie, każdy z was miał dzieci, a zwłaszcza jeżeli był dzieckiem też, kiedy coś przeskrobaliśmy razem, kiedy mama przychodziła, czy tato, kto to zrobił? No ale on zaczął, ale bo ty mnie nazwałeś, ale to obwinianie, jak dzieci. Te poczucia, poczucie wstydu, poczucie winy, jakby nie przyniosło tego poczucia potrzeby wyznania, przyznania się do błędu i prośby o wybaczenie. I wtedy rzekł Pan Bóg do węża, bo czas przyszedł na poniesienie konsekwencji, tych tragicznych konsekwencji tego wyboru. Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje. On zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz, z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Każdy grzech ma swoje konsekwencje. Ten grzech miał straszliwe konsekwencje, tragiczną konsekwencję. Najpierw Pan powiedział do węża, będziesz się czołgał i jadł proch z ziemi. I niektórzy mówią, że to w tym momencie wąż, który wcześniej miał nogi, stracił nogi i od tej pory na brzuchu się czołgał, ale nigdzie nie jest powiedziane, że wąż miał wcześniej te nogi, a mógł czołgać wcześniej. Ale to jest znane też w tamtych czasach powiedzenie, że ktoś się czołga i je proch, oznaczało, że ktoś będzie pokonany, upokorzony. I Pan Bóg powiedział, że będziesz pokonany i będziesz upokorzony. A w pewnym momencie, kiedyś potomek tej kobiety między tobą a jej potomstwem stanowi nieprzyjaźń. I w pewnym momencie potomek tej kobiety zmiażdży ci głowę i pokona cię ostatecznie. A do kobiety powiedział, jest też konsekwencja twojego czynu. Pomnożę boleści w czasie twojego porodu. Drogie Panie, to właśnie dlatego cierpicie. To nie tak miało być. Dlatego cierpicie, bo Ewa dokonała złego wyboru. Nie tylko będziecie cierpieć przy porodzie, ale też będziecie pożądać swego męża, będziecie pragnąć jego, a też drugie tłumaczenie może też brzmieć, będziecie pragnąć panować nad nim, ale to on będzie panował nad wami. Z jednej strony będziecie go pożądać, będziecie chcieli panować nad nim, ale to on będzie miał nad wami władzę. To doskonałe małżeństwo, które do tej pory było, już nie będzie takie doskonałe, już będzie między wami napięcie, będzie między wami walka o władzę, ale ciągle jednak będziecie się do siebie zbliżać, będziecie pragnąć siebie nawzajem. Natomiast najgorsza kara spotyka nie Adama, chociaż Adama również, ale nas tu wszystkich, ponieważ zgrzeszyłeś, cała ziemia będzie przeklęta przez ciebie. Do tej pory cokolwiek byś rzucił w pole, piękny owoc wydawało, do tej pory to już tak nie będzie łatwo. Będą osty, będą ciernie, będą insekty, które będą niszczyć te uprawy, wszystko to, co do tej pory było tak łatwo i przyjemnie, do tej pory już tak nie będzie. Jakakolwiek będzie praca, już nie będzie taka przyjemna. Będziesz w pocie czoła i z mozołem prowadził swoje życie, aż w końcu wrócisz tam, z czego powstałeś, aż w końcu umrzesz. Takie są tragiczne konsekwencje tego wydarzenia. Nie tylko to, ale od tej pory też każdy następny człowiek, który się zrodzi z was, będzie miał tą ten pierwiastek grzechu w sobie, ten gen grzechu, tą grzeszną naturę, która będzie sprawiała, że będziemy mieli skłonności do złego. Każdy z nas, który miał dzieci, wie o tym, że dzieci nie trzeba uczyć złych rzeczy. Jakoś same to potrafią robić. Te maluszki, którym się najpierw tłumaczy, co jest mama, a później pierwsza rzecz, którą się tłumaczy, że czegoś nie wolno. Każdy z was pewnie pamięta, małe dzieci, nie wolno, nie dotykaj, sparzysz się, albo nie wsadaj tam prąd. Dziecko, patrząc ci słodko w oczy, uśmiechając się, ten palec wsadza tam, gdzie nie powinien. Ta grzeszna natura jest z nami od początku. Z nią się rodzimy i z nią sobie musimy radzić. I sami sobie z nią nie poradzimy. I ktoś zapytał, dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dla dobrych ludzi. A ktoś inny powiedział, to jest złe pytanie, bo to się zdarzyło tylko raz w historii. I ten człowiek wziął to dobrowolnie na siebie, bo tylko jeden był dobry. Jezus Chrystus. A każdy z nas jest mniej lub bardziej zły. Oprócz tych przekleństw, oprócz tych rzeczy, tej kary, którą tam Bóg im obwieścił, była jeszcze jedna kara. Separacja od Boga. Pan powiedział, ja jestem święty, wy jesteście grzeszni. Już nie możemy razem chodzić ze sobą po ogrodzie Eden. Musicie opuścić mój ogród. I wyrzucił ich z ogrodu. Postawił cherubiny, dwóch aniołów z mieczami świetlistymi, aby człowiek już nie wrócił do tego ogrodu, aby nie sięgnął po, jak czytamy, po owoc z drzewa życia i stał się nieśmiertelny. I tą sytuację opisywali różni pisarze w Biblii. Dużo o tym pisał apostoł Paweł, o tym, jak o naszej grzesznej naturze, o tym, jak przez pierwszego Adama grzech przystąpił na ten świat, a jak przez ostatniego Adama, którym był Chrystus, ten grzech został pokonany. Prawie cały piąty rozdział listu do Rzymian o tym mówi, jeden werset 18 mówi tak. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich, tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo ten dramat, pomimo tak dramatycznych sytuacji, pomimo tak złych konsekwencji, które ci ludzie ponieśli w tamtym momencie, nie kończy się bez nadziei. Bo akt czwarty naszego dramatu to jest cudowna obietnica. Ta cudowna obietnica nie jest tu zapisana bezpośrednio, ale jest zapisana w przekleństwie, które Pan Bóg wypowiedział do węża. W tym przekleństwie, który powiedział, ja ustanowię nieprzyjaźń między tobą a potomstwem tej kobiety. I w pewnym momencie potomek tej kobiety zmiażdży ci głowę. Ty go ugryziesz w piętę, on będzie cierpiał przez ciebie, ale to on cię pokona. On zwycięży. On pokona ciebie i owoc twojego zwiedzenia, które tutaj przyszło, pokona grzech i pokona śmierć. Ten fragment bibliści nazywają jako protoewangelia, czyli pierwotna ewangelia, jako pierwsza ewangelia, która została w Biblii zawarta, czyli ten pierwszy odnośnik do przyjścia Jezusa Chrystusa, który odkupi ten świat, odkupi od grzechu, od winy, od wstydu. Oczywiście konsekwencje pozostały. Ludzie musieli opuścić choroby, śmierć, zło wkroczyło na ten świat. I od tamtej pory się kumulują aż do tego momentu. Dlatego dzisiaj w tym świecie jest tak, jak jest. Dlatego tyle zła w tym świecie jest, ponieważ ludzie dokonują złych wyborów. I my wszyscy do tego dokładamy. Ale jest tu jeszcze ciekawy jeden werset, którego nie czytaliśmy na koniec tego rozdziału. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Zanim ich wygonił, jeszcze taki mały prezent. Wiecie, bo mówi Pan Bóg, ten twój listek figowy to jest taki słabo cię tam zasłania. To nie jest dobra rzecz. Masz tutaj strój, który musisz nosić, bo ten listek figowy nie zasłoni twojego wstydu, nie zasłoni twojej winy. Żeby to się wydarzyło, krew musi zostać przelana. I to jest pierwszy raz w historii świata, kiedy ktoś zginął. Musiał zginąć zwierzęta, musiał, żeby powstał strój, który zakryje nagość tych ludzi, zakryje wstyd tych ludzi. I to już było też takim obrazem tego, że krew musi zostać przelana, żeby grzech mógł zostać zmyty. I w tym stroju, w tych strojach ludzie zostali wygonieni z ogrodu Eden. Autor chrześcijański Larry Crabb powiedział, że Biblia to taka piękna historia miłosna, która zaczyna się od rozwodu. Rzeczywiście tak było. W samym początku jest rozdzielenie ludzi i Boga. Ale już w tym momencie, już w momencie tego rozdzielenia Pan Bóg miał plan. Pan Bóg, który tak kochał swoje stworzenia, już obiecał, dał tą cudowną obietnicę, że pomimo ich grzechu jest plan, aby ten grzech został pokonany. Jest plan, aby ten rozdział się mógł skończyć, aby ludzie znowu mogli być razem z Bogiem. I to się wydarzyło. To się wydarzyło, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat, kiedy umarł na krzyżu za nasze grzechy, kiedy przelał swoją krew i dzięki temu grzech został pokonany. Dzięki temu nasze poczucie winy, nasz wstyd mógł zostać odsunięty, kiedy przyjdziemy pod krzyż, kiedy wyznamy swoje grzechy i kiedy będziemy za nie żałować i poprosimy, aby Jezus nam wybaczył i aby został Panem naszego życia. I nie wiem, jaki listek figowy dzisiaj macie, czym próbujecie zakryć swoje poczucie wstydu, czy poczucie winy, czy swój grzech, ale żaden listek figowy tego nie zrobi. Żadne działanie, żadne dobre zachowanie, chodzenie do tego czy innego kościoła, dawanie na takie czy inne dobre cele. To są tylko listki figowe, które nie przykryją grzechu, nie przykryją wstydu, nie przykryją winy. Jedynie przelana krew Chrystusa ma taką moc. I tak jak Pan Bóg, który od początku szukał człowieka, kiedy Pan Bóg przyszedł do Edenu, On zawołał: Adamie, gdzie jesteś? Tak samo dzisiaj On pyta, gdzie jesteś? Chociaż wie, gdzie jesteś, chociaż wie, że taki grzech, czy takie poczucie winy, czy taki wstyd gdzieś z Tobą jest, ale chcę, żebyś sobie odpowiedział na to pytanie. I aby to może też zachęciło do tego, abyś przyszedł pod krzyż i zostawił to u stóp Chrystusa. 1 Jana, list 4 rozdział, 10 werset mówi tak: w tym jest miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swego Syna jako przebaczenie za nasze grzechy. Pan Bóg pierwszy nas ukochał, On pierwszy z nas szuka. To On pragnie tego, abyśmy my wrócili do Niego. Nie musimy o to walczyć, się starać, bo On zrobił wszystko, aby to było możliwe dla nas. Zrobił to poprzez swego Syna Jezusa Chrystusa. Do tego was zachęcam, jeżeli tego nie zrobiliście jeszcze. Dzisiaj jest na to dobry czas. Każdy czas jest na to dobry. Dobry Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, Panie. Dobrze, dziękujemy Ci za to, że już w momencie, kiedy zgrzeszyliśmy, kiedy musiałeś nas ukarać, wyrzucić, Ty już miałeś plan odkupienia i przewrócenia jedności z Tobą, bo tak bardzo nas ukochałeś, Panie. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za moc Jego krwi przelania na krzyżu, która ma moc pokonania grzechu i śmierci. Dzięki Ci za to. Proszę Cię o każdą osobę, byśmy nie starali się ukryć swojego grzechu sami, nie starali się przykryć go jakimiś listkami, Boże, ale byśmy mieli tą odwagę przyjść pod Twój krzyż i oddać to Tobie, bo wiem, że tylko w Tobie jest możliwe pokonanie tego. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.